Na Matkę Mesjasza i całego ludu Nowego Przymierza, dzisiejszego wieczoru, w ten czas apelowej modlitwy, w okresie Narodzenia Pańskiego przychodzimy do Ciebie, pozdrawiamy Ciebie modlitwą starożytnego poety. Zdrowaś, gałązko, co nigdy nie usycha, niwo, co rodzisz owoc nieskalany. Zdrowaś, Ty gościsz miłującego ludzi rolnika. Ty zrodziłaś dawcę naszego życia. Zdrowaś, ziemio szafująca miłosierdziem, stole pełny bogactw przebaczenia. Zdrowaś, Ty łąkę rozkoszy darzysz kwieciem, Ty duszom gotujesz przystań, Ty jesteś miłą wonią modlitwy, Ty jesteś przebłaganiem całego świata. Zdrowaś, Ty jesteś Bożą łaskawością dla śmiertelnych, Ty jesteś nadzieją przed Bogiem dla umierających. Zdrowaś, nieskalana Matko. Zdrowaś, tajemniczona w plan niewypowiedziany, powiernico spraw wymagających milczenia, początku cudów Chrystusa. Zdrowaś, uwieńczenie nauki o Nim, drabino niebieska, po której Bóg stąpił na ziemię, moście wiodący ludzi do nieba. Zdrowaś, cudzie niewypowiedziany aniołów, Ty zadałaś głęboką ranę szatanowi. Ty w niepojęty sposób zrodziłaś światłość. Zdrowaś, Ty słowa jak nikomu nie zdradziłaś. Ty przewyższasz wiedzę mędrców. Ty rozjaśniasz umysły wiernych. Zdrowaś, nieskalana Matko. Święta Boża Rodzicielko, w tym okresie Narodzenia Pańskiego, dzisiejszego styczniowego wieczoru, patrząc w betlejemski żłóbek, polecamy nasze rodziny modlitwą sługi Bożego Jana Pawła II. Synu Boży, który przyszedłeś do nas w cieple ludzkiej rodziny, pozwól, aby wszystkie rodziny mogły wzrastać w miłości i współtworzyć dobro całej ludzkiej rodziny, zachowując wierną i płodną jedność, szanując życie i dążąc do braterskiej solidarności z wszystkimi. Naucz nas wyrzekać się egoizmu, kłamstwa i bezwzględnej pogoni za własną korzyścią. Pomóż im pomnażać ogromne bogactwa serca i umysłu, które wzrastają, gdy Ty ożywiasz je swoim tchnieniem. O Dziecię Jezus, osusz łzy dzieci. Przytul do serca chorych i starców, każ ludziom odłożyć broń i połączyć się uściskiem pokoju, który ogarnia cały świat. Wezwij narody, Jezu miłosierny, by obaliły mury wzniesione przez nędzę i bezrobocie, przez niewiedzę i obojętność, przez dyskryminację i nietolerancję. O Ty, Boże, Dziecię z Betlejem, zbawiasz nas i wyzwalasz od grzechu. To Ty jesteś prawdziwym i jedynym Zbawicielem, którego ludzkość szuka często po omacku. Boże pokoju, darze pokoju całej ludzkości, zamieszkaj w sercu każdego człowieka i każdej rodziny. Bądź Ty naszym pokojem i naszą radością. Maryjo, Matko nasza umiłowana, niech Boże Narodzenie trwa w nas i w naszych rodzinach. Matka Teresa z Kalkuty, święta naszych czasów, głosiła, mówiła, że zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy słuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwalasz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, jest Boże Narodzenie. Maryjo, Matko z Betlejem, dzisiejszego wieczoru naszą modlitwą obejmujemy cały Kościół Chrystusowy, Ojca Świętego Benedykta XVI. Modlimy się, jak zawsze, o beatyfikację sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Naszą modlitwą obejmujemy biskupów i kapłanów, naszą ojczyznę umiłowaną, rządzących, wszystkich radiosłuchaczy, telewizów, pracowników, rozgłośni telewizji Trwam, Radia Maryja i innych rozgłośni. Polecamy Polaków żyjących na emigracji, wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Polecamy naszych zmarłych, nasze rodziny parafialne. Modlimy się za chorych i cierpiących, przebywających w domach i szpitalach. Polecamy Ci, Maryjo, pielgrzymów dnia dzisiejszego, grupy z Niemiec i z Rosji. I polecamy Ci nas wszystkich tu zebranych na apelowej modlitwie. Maryjo, niosąca nam wszystkim Boże Dziecię, Jezusa, Zbawiciela świata, wstawiaj się za nami do Boga, aby Bóg rodził się w naszych sercach. Rozważamy tajemnicę Bożego Narodzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajcom.
I nie budź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonczynami Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Modlimy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI. Polecamy pokój na świecie, szczególnie w strefie Gazy i całej Ziemi Świętej. Polecamy nasz zakon, ojców i braci, kleryków i nowicjuszy, postulantów. Modlimy się o nowe powołanie do naszego zakonu i do służby Bożej. I polecamy wszystkich, którzy ofiarą, cierpieniem, modlitwą wspierają jasnogórskie sanktuarium. Maryjo Święta, Boża Rodzicielko, Tobie się oddajemy i zawierzamy. Pod Twoją obronę się tylko. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bóg się urodzi, moc trupeje, Pan niebios obnażony. błysk ciemnieje, a granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. Między nami. Cóż nasz niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście Twoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże,
dziewiętnaście minut po godzinie 21:00 zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. W dalszej części naszego wieczornego spotkania już za kilka chwil połączenie ze studiem w Warszawie, skąd nadamy informacje dnia. Następnie w telewizji Trwam program publicystyczny Polski Punkt Widzenia, w Radiu Maryja rozmowy niedokończone, błąd antropologiczny zapłodnienia in vitro. Gościem będzie ksiądz doktor Henryk Nowik. Serdecznie to spotkanie Państwu polecamy. Przede mną jeszcze zaproszenie dla naszych przyjaciół, mieszkańców Szkocji. Otóż w najbliższą niedzielę, 11 stycznia, w angielskiej katedrze pod wezwaniem świętej Maryi Wniebowziętej w Aberdeen w Szkocji będzie celebrowana Polska Msza Święta w intencji Radia Maryja i telewizji Trwam, na którą serdecznie wszystkich naszych przyjaciół zapraszamy. Szkocja, miejscowość Aberdeen, najbliższa niedziela, angielska katedra pod wezwaniem świętej Maryi Wniebowziętej. Początek Eucharystii o 15:00. Tymczasem łączymy się z Warszawą.
Czas na wieczorne wydanie informacji dnia. Michał Walczyk, szczęść Boże. Rosjanie zakręcają kurek, a Europa głowi się, jak wyjść obronną ręką z energetycznego pata. Gaz do Polski płynie już jedynie przez Białoruś. Zużycie ograniczają zakłady chemiczne Puławy oraz PKN Orlen. Południowa Europa nie ma jednak takiej alternatywy.
Dziś Władimir Putin zgodził się, by całkowicie wstrzymano dostawy gazu na Ukrainę. Wiceszef Gazpromu Aleksandr Miedwiediew oświadczył rano, że nie ma technicznych możliwości, aby gaz do Europy wysłać inną drogą.
From today's morning we don't have any physical.
Od dzisiejszego poranka nie mamy fizycznej możliwości dostarczania gazu do klientów w Europie. Jest to spowodowane zamknięciem rurociągów eksportowych przechodzących przez terytorium ukraińskie.
Going through Ukrainian territory.
Cierpliwość w sprawie konfliktu gazowego traci Unia Europejska. Zgodnie z warunkiem postawionym przez Putina, wspólnota zamierza wysłać obserwatorów na Ukrainę. Premier Czech liczy, że Rosja dotrzyma danego słowa.
Rosja wznowi dostawy, kiedy grupa unijnych obserwatorów przybędzie na Ukrainę.
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zapowiedział, że jutro w Brukseli spotkają się przedstawiciele rosyjskiego Gazpromu, ukraińskiego Naftohazu, rządów Rosji, Ukrainy, a także Unii Europejskiej. Pojawiły się też informacje, że jeżeli do jutra sytuacja nie wróci do normy, podjęte będą radykalne kroki. Wstępnie na poniedziałek już zaplanowano nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów do spraw energetyki. W sprawie kryzysu gazowego w Bratysławie będą też jutro rozmawiać premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Decyzję Rosji zaczyna odczuwać już polska gospodarka. Gazu trafia do nas o 16% mniej, informuje Joanna Wasicka-Zakrzewska, rzecznik prasowy PGNiG.
Dzisiaj rano otrzymaliśmy informację z Ukrainy, że dostawy gazu na punkt zdawczo-odbiorczy w Drozdowiczach, czyli na granicy polsko-ukraińskiej, są niemożliwe.
Wykorzystanie gazu już ograniczają zakłady chemiczne Puławy i PKN Orlen. Po południu prezydent Lech Kaczyński spotkał się w sprawie bezpieczeństwa gazowego Polski z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem. Wicepremier już od rana uspokajał.
Polska ma inną sytuację niż kraje na południu Europy, ponieważ do Polski gaz wpływa trzema głównymi drogami, to znaczy przez Drozdowicze z Ukrainy, wysoko je na, to jest Białoruś, i z gazociągu jamalskiego w okolicach Włocławka i Lwówka Wielkopolskiego.
Wstrzymanie dostaw z Ukrainy częściowo rekompensuje zwiększony przesył gazu z Białorusi w miejscowości Wysokoje. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zdecydowało się też na zwiększenie poboru gazu z magazynów, które są wypełnione w 80%. Gazu starczy nam jeszcze na kilka tygodni. PGNiG już zdecydował, że w najbliższych latach powiększy pojemność magazynów gazu. Spółka pracuje też nad dywersyfikacją dostaw z zagranicy poprzez własne wydobycie, ale też import.
Terminal LNG w Świnoujściu, którym można będzie przesyłać gaz skroplony. Połączenie z norweskim szelfem kontynentalnym. To jest gazociąg Scanlet, który połączy wybrzeże norweskie i złoża na norweskim szelfie kontynentalnym z Danią, a później z Danii do Polski gazociąg Baltic Pipe na dnie Bałtyku.
Powstać mają też tak zwane łączniki z unijnym systemem gazowniczym. Dziś funkcjonuje tylko jeden. Dr Robert Zajder z Instytutu Sobieskiego uważa, że należy przede wszystkim zwiększyć współpracę krajów korzystających z rosyjskiego gazu, ponieważ jest i raczej będzie najtańszy.
Próbować bardziej powiązać się z innymi krajami europejskimi, i to wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Nie unikniemy tego, że naszym głównym dostawcą jednak będzie Rosja, że dostawy będą bądź przez Białoruś, bądź przez Ukrainę.
Politycy z Sejmowej Komisji Gospodarki uważają, że Polska powinna bardziej korzystać z własnych surowców energetycznych, w tym z węgla. Tymczasem minister finansów nie wydał zgody na inwestycje początkowe w kopalniach pozwalające na zwiększenie wydobycia węgla.
Zeszły rok, 2008, to jest pierwszy rok od 10 lat, kiedy my zaczynamy więcej węgla kamiennego importować niż eksportować. I chcę to mocno podkreślić, staliśmy się importerem węgla kamiennego.
Czy jednak Polska wyciągnie wnioski z gazowego kryzysu, który dotyka nas nie po raz pierwszy? Podobna sytuacja miała miejsce 2 lata temu. Trudno powiedzieć, by od tamtej pory bezpieczeństwo energetyczne Polski wzrosło. Tym bardziej, że rośnie zużycie energii. W piątek o kryzysie gazowym debatować mają posłowie.
A Rosja wciąż stawia nowe warunki. Już nie wystarczy, że Unia wyśle obserwatorów międzynarodowych, którzy mają wypracować mechanizmy kontroli przesyłu gazu. Prezydent Dmitrij Miedwiediew chce nowej umowy z Ukrainą. Kijów ma chce przycisnąć do muru Ukrainę, a ponadto premier Władimir Putin liczy, że kryzys gazowy skłoni państwa europejskie do poparcia budowy gazociągu północnego. A więcej o tej sprawie w dzisiejszym programie Polski Punkt Widzenia. Po tym wydaniu informacji dnia gościem w studiu będzie dr Paweł Soroka, szef Polskiego Lobby Przemysłowego. Przyspieszenia nabierają pracę nad kolejną ustawą medialną przygotowywaną przez Platformę Obywatelską. PO chce doprowadzić do zależnego od rządu finansowania mediów publicznych oraz połączenia ośrodków regionalnych Polskiego Radia i Telewizji Publicznej. PiS uważa nadzorczych TVP SA i Polskiego Radia SA pomiędzy członkami desygnowanymi przez PiS oraz Ligę Polskich Rodzin i Samoobronę.
Walka o kontrolę nad publicznymi mediami istnieje prawie od zawsze. Dziś w tej wojnie główne role grają PiS i PO, które wzajemnie przerzucają się oskarżeniami.
Dla PiSu telewizja publiczna i radio publiczne są miejscem dla zawłaszczania przez partyjnych urzędników, bo nawet nie specjalistów.
Jest niestety mechanizm, że to Platforma przejmuje media.
Dziś w tej wojnie na lepszych pozycjach jest partia Donalda Tuska. Kilkanaście dni temu Rada Nadzorcza TVP zawiesiła zarząd telewizji publicznej. W miejsce powołanego przez PiS prezesa Andrzeja Urbańskiego powołała związanego z LPR Piotra Farfała. PO, PSL i SLD podniosły larum. Ten fakt stał się dla nich pretekstem do wznowienia prac nad nową ustawą medialną.
Nad tym projektem trwają prace i myślę, że bardzo ważne jest, żeby w pełnym zakresie poszukać rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało ugrupowania zasiadające w parlamencie.
Dyplomatycznie odpowiada szef PSL, wicepremier Waldemar Pawlak. Jego współkoalicjant Zbigniew Chlebowski z Platformy Obywatelskiej nie był rozmowny i dziennikarzom telewizji Trwam przed nosem zatrzasnął drzwi.
Panie przewodniczący, dzień dobry. Jak wyglądają negocjacje z SLD w sprawie ustawy medialnej? Niech pan nie powie nam dwa słowa.
PiS uważa, że propozycje Platformy Obywatelskiej są szkodliwe. Poseł Jan Ołdakowski podkreśla, że najgorszy jest pomysł połączenia ośrodków regionalnych oraz likwidacja abonamentu.
Likwidacja abonamentu, przejście na finansowanie z budżetu lub za pośrednictwem pieniędzy, które mogłyby być budżetowe, powoduje jakby ściślejsze związanie mediów publicznych z decyzjami rządu, a podporządkowuje właściwie, można powiedzieć, tym decyzjom. A druga rzecz to jest likwidacja, de facto likwidacja ośrodków regionalnych, przekształcenie ich w osobne spółki.
Ośrodki mogą stracić swoją misyjność, a poza tym zostać sprywatyzowane.
Łączenie ośrodków radiowych i telewizyjnych nie daje żadnej ani nowej jakości, ani oszczędności. Generuje tylko konflikty.
Podkreśla główny negocjator SLD w tej sprawie wicemarszałek Jerzy Szmajdziński. Bez głosów postkomunistów koalicja PO-PSL nie będzie mogła odrzucić prezydenckiego weta. Lewica sformułowała już swoje uwagi do projektu. SLD chce zmian w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także niezależnego od rządu finansowania mediów publicznych. Postkomuniści zapowiadają, że projekt trzeba tak napisać, by nie zakwestionował go Trybunał Konstytucyjny.
100%, proszę pana, 100% jest szans na kompromis.
Finałowe dogadywanie się Platformy, PSL-u i SLD rozpocznie się na początku przyszłego tygodnia. Wcześniej, bo w sobotę, Rada Nadzorcza Polskiego Radia po raz kolejny spróbuje odwołać zawieszonych prezesa spółki Krzysztofa Czabańskiego i wiceprezesa Jerzego Targalskiego. Obaj są popierani przez Prawo i Sprawiedliwość.
Ojciec Święty przewodniczył dziś pierwszej w nowym roku audiencji ogólnej w Watykanie. Benedykt XVI kontynuował dziś cykl kateches poświęconych nauczaniu Świętego Pawła. Dziś mówił o kulcie, jaki chrześcijanin powinien składać Bogu. Dzisiejsza audiencja zbiegła się ze świętami Bożego Narodzenia, jakie obchodzą wierni Kościoła grecko-katolickiego. Nauczanie świętego Pawła na temat kultu chrześcijańskiego nie jest oparte na terminologii Starego Testamentu związanego z ofiarą zwierząt. Śmierć Chrystusa była ofiarą, jednak Paweł apostoł mówił o niej jako o odkupieniu, pojednaniu i usprawiedliwieniu. Chrześcijanin powinien Bogu składać kult duchowy. Fundamentem kultu duchowego jest krzyż i Eucharystia.
Kult duchowy, powiada święty Paweł, oznacza pełnienie służby w czystości ducha, a także adorowanie i wychwalanie Boga żywego. Jesteśmy powołani do działania zgodnie z wiarą i ludzką godnością, pozwalając przekształcić się od wewnątrz, aby przyjąć nowość życia w Duchu Świętym, który staje się normą życia.
Do auli Pawła VI przybyło dziś 3000 wiernych z całego świata. Najliczniejszą grupę stanowili pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych oraz z Włoch. Ojciec Święty tradycyjnie pozdrowił i pobłogosławił wiernych.
Pozdrawiam serdecznie Polaków uczestniczących w tej pierwszej w nowym roku audiencji. Zwębijając nauczanie świętego Pawła, uczymy się patrzenia na sprawę tego świata poprzez prymat wiary i trwanie w jedności z Chrystusem. Niech błogosławieństwo Bożego Syna, narodzonego w Betlejem, towarzyszy wam w nowym roku.
Podczas dzisiejszej audiencji Benedykt XVI modlił się za obchodzących dziś, zgodnie z kalendarzem juliańskim, święta Bożego Narodzenia. Niech wspomnienie narodzin Zbawiciela rozpala coraz bardziej w ich sercach radość z tego, że Bóg ich miłuje. Pamięć o tych naszych braciach w wierze prowadzi mnie duchowo do Ziemi Świętej i na Bliski Wschód. W kościołach wschodnich święta trwają 3 dni.
Zgodnie z kalendarzem juliańskim zaczynają się 13 dni po świętach w Kościele rzymskokatolickim. Pierwszy dzień poświęcony jest narodzeniu Jezusa Chrystusa. W drugim obchodzona jest uroczystość świętej rodziny, zaś w trzecim czci się pamięć świętego Szczepana, pierwszego męczennika i diakona. Dziś uroczystością Bożego Narodzenia w Przemyskiej Archikatedrze Obrządku Grecko-Katolickiego pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela przewodniczył ksiądz arcybiskup Jan Martyniak, grecko-katolicki metropolita przemysko-warszawski.
Drodzy moi, chcę wam złożyć jedno życzenie świąteczne. By ten narodzony był zawsze z wami, byście go zawsze z wiarą spotykali w cerkwiach, w kościołach, by zawsze był w rodzinach, by Kościół był waszym drugim domem, Betlejemem, a ołtarz i Eucharystia zawsze tym dziecięciem, które nam z miłości przyniósł Bóg, byśmy budowali lepszy świat, bo człowiek z Bogiem będzie kochał, nie będzie nienawidził, będzie drugiemu służył.
W homilii ksiądz arcybiskup Martyniak skrytykował współczesny kult nauki i wyzwolonego humanizmu, pozbawionego odwołania do Boga. Dodał, że w okresie przedświątecznym zbyt dużo jest myślenia w kategoriach komercyjnego spędzania czasu, a zbyt mało modlitwy i kontemplacji oblicza tego dziecięcia, które jest Bogiem. Indyjski Sąd Najwyższy zażądał od władz stanu Orissa zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mniejszościom religijnym, zwłaszcza chrześcijanom. To pierwsza tak stanowcza reakcja od czasu rozpoczęcia prześladowań chrześcijan od sierpnia ubiegłego roku. Reakcja na skargę złożoną przez arcybiskupa Delhi. Do tej pory w Indiach hinduistyczne władze spowodowały śmierć co najmniej kilkudziesięciu chrześcijan. Zniszczono też 6000 domów oraz ponad 200 świątyń. Do tej pory władzom stanu Orissa chrześcijanie zarzucali bezczynność wobec prześladowań chrześcijan i sprzyjanie ekstremistom. I na koniec jeszcze informacje z Bliskiego Wschodu. Izrael wstępnie zaakceptował plan rozejmu w Strefie Gazy przedstawiony przez Egipt. Zasady te muszą jednak zostać dopracowane tak, aby mogły wejść w życie. Póki co izraelscy ministrowie zaoprobowali decyzję o rozszerzeniu ofensywy przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. Dziś w ciągu dnia w tym rejonie było spokojnie, umożliwiono napływ pomocy humanitarnej dla poszkodowanych.
Na razie to tylko kilka godzin przerwy w atakach. Nic nie wskazuje na to, że sytuacja zostanie rozwiązana, choć Egipt liczy, że przerwanie ognia między Izraelem a Hamasem doprowadzi do rozmów na temat rozwiązań na dłuższą metę, w tym zakończenia blokady strefy. Obecną sytuacją w Strefie Gazy zajmuje się też Rada Bezpieczeństwa ONZ.
Uciążliwy mróz i opady śniegu już jutro ustaną, a już za chwilę szczegóły. Jutro opady śniegu przelotne możliwe jedynie na północy, na Suwalszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Poza tym pogodnie, ale mroźno. Od minus 4 stopni na Pomorzu Gdańskim do minus 10 na Podkarpaciu. Ciśnienie jutro w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. W dzisiejszych wydaniach informacji dnia to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę pamiętać o nas jutro, a już za chwilę program Polski Punkt Widzenia, na który już teraz Państwa serdecznie zapraszam i życzę dobrej i błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem.
Tu studio Radia Maryja w Toruniu. Szanowni Państwo, na koniec naszego spotkania z Państwem pozostał nam jeszcze miły obowiązek do spełnienia. Pozdrowienie i przekazanie słów wdzięczności naszym ofiarodawcom, co niniejszym czynimy. Niech każdy ofiarodawca bez wyjątku czuje się przez nas pozdrowiony. W tym gronie są z Lublina Państwo Ewa i Mariusz Żebrowscy, z Lubomierza pan Jan Jurkowski, z Lubska pani Władysława Mieszkuć, pan Stanisław Suchodolski, z Lubziny pani Ludwika Gądkowska, z Lutomierska pani Florentyna Pintera, pan Antoni Piątek, z Lwówka Śląskiego pani Wanda Michalak, z Majdana Królewskiego pani Weronika Tęcza, z Malborka pani Jadwiga Ebertowska, Janina Woźniak, z Marek pan Bogusław Morka, z Miastkowa pani Teresa Baran, z Mielca, pani Jadwiga Głowania, państwo Alfreda i Bronisław Małysowie, pani Czesława Torbus, państwo Władysława i Władysław Łas. Z Mikołowa państwo Irena i Henryk Czich, pan Jan Jeleń, ofiarodawcy z parafii świętego Urbana, państwo Agnieszka i Józef Sojka i z miejscowości Mikstad państwo Maria Adam Przemysław Morek. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy również na rozmowy niedokończone, które przed nami, błąd antropologiczny zapłodnienia in vitro i gość ksiądz dr Henryk Nowik. Życzymy pogodnego wieczoru rodzinie Radia Maryja. Mówimy państwu do usłyszenia. Jarosław przy konsolecie i Monika przy mikrofonie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Ty śpi, a ja. Królu mój, nie będę dzisiaj spał. Kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę. Kiedyś tam. Kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los rzucił nam. Skarbie mój, ty śpi, a ja. Skarbie mój, kiedyś tam będziesz spodnie miał na szelkach. Kiedyś tam. Kiedyś tam iś, jesteś mały jak muszelka, którą los rzucił nam. Będziesz miał dorosłą duszę, kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak okruszek. Który los rzucił nam.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 5011-00-00-9602-0012-91-30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69-10-20-50-11-00-00-9602-0012-91-30.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Idzie kryzys, a kasa pusta. W ubiegłym roku doszło do załamania dochodów budżetowych z podatków pośrednich, które stanowią główne źródło utrzymania instytucji państwa, wynika z danych Ministerstwa Finansów na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu. W tym roku dojdą do głosu cztery dodatkowe czynniki wpływające na dalszy ubytek w państwowej kasie. Najgorsze jednak przed nami. Czytam w naszym dzienniku. Laicka indoktrynacja, kult państwa, próby podporządkowania wszelkich przejawów życia społecznego ideologiom opartym na antychrześcijaństwie i sprzecznych z prawem naturalnym to powszechna praktyka Unii Europejskiej, pisze na łamach naszego dziennika Jan Maria Jackowski. Zatrute źródła biopolityki. 6 i 7 grudnia 1942 roku za pomoc Żydom zabito wtedy całe rodziny Kowalskich, Kosiorów, Kordulów, Obuchowiczów. W akcję ratowania Żydów podczas okupacji niemieckiej było zaangażowanych nawet 1 000 000 Polaków. Nieśli pomoc swoim bliźnim. By forma współgrała z treścią, by nie piętrzyły się efekty i iluminacje kosztem przekazu, jaki ma płynąć sprawiedliwie, czyli dostojnie ukazanej, ale kto jeszcze rozumie, co to ma znaczyć, stajenki. Warto stoczyć jeszcze raz bój o prawdę w przedstawieniach jasełkowych, w interpretacji polskich kolęd, by ocalić coś tak doniosłego jak kultura religijna. Jasełka z polską twarzą. Ewa Polak-Pałkiewicz dla naszego dziennika. Jaką potyczkę upamiętnia kapliczka w Koconiu? W jutrzejszym naszym dzienniku dodatek Poznajemy Polskę. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Chciałem odnieść się do jednej bardzo ważnej sprawy. Drodzy Państwo, pamiętam, jak kiedyś jedna z gazet zarzuciła Fundacji Lux Veritatis i Fundacji Nasza Przyszłość, że te fundacje nie działają zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i na mocy tych doniesień prasowych minister sprawiedliwości pan Świąkalski po prostu polecił prokuratorze, aby zbadała sprawę. I dzisiaj się okazało, że prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, ponieważ jak poinformowała rzeczniczka prokuratury wrocławskiej, Fundacja Lux Veritatis i Fundacja Nasza Przyszłość działają zgodnie z prawem, były wielokrotnie kontrolowane przez urzędy skarbowe i te urzędy nie znalazły żadnych nieprawidłowości. Chciałem podkreślić, że urzędy skarbowe, które kontrolowały fundacje, czy to Fundacja Nasza Przyszłość, czy Fundacja Lux Veritatis, nie znalazły żadnych nieprawidłowości. Fundacja Lux Veritatis, Nasza Przyszłość działają zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. I jeszcze raz chciałem podkreślić, że my nie szukamy dla siebie, dla podmiotów, które stworzyliśmy, które reprezentujemy, żadnych przywilejów, ale chcemy być traktowani jak każdy inny podmiot, po prostu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. To tyle jeszcze raz z całego serca. Pozdrawiam wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze 21:47. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. W studiu jest ksiądz dr Henryk Nowik. Witamy bardzo gorąco i serdecznie.
Bardzo witam, miłymi.
Dzisiejszy temat naszego spotkania to błąd antropologiczny, metody zapłudnienia in vitro. Księże doktorze, pozwolimy sobie nasze spotkanie rozpocząć od słów sługi Bożego Jana Pawła II, które zawarł w książce Pamięć i tożsamość, mówiąc o nauce z najnowszej historii. Oto one. A żyć tak, jakby Bóg nie istniał, to znaczy ustawiać się poza współrzędnymi dobra i zła, to jest poza tym kontekstem wartości, których On sam, Bóg, jest źródłem. Wysuwa się roszczenia, żeby człowiek sam stanowił o tym, co jest dobre, a co złe. I ten program z różnych stron jest proponowany i propagowany. Drodzy Państwo, księże doktorze, po raz kolejny spotykamy się w Radiu Maryja, również w telewizji Trwamy i możemy też spotkać na łamach naszego dziennika kolejne artykuły, wywiady, spotkania, które tyczą zapłodnienia in vitro. Dzisiaj z księdzem doktorem, dzięki jego wiedzy, doświadczeniu, chcemy na metodę in vitro popatrzeć jako na błąd antropologiczny, czyli błąd, który uderza w samo sedno człowieka, ale też tego, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a więc samego Boga. Księże profesorze, żeby nie przedłużać wprowadzeń, wszystkich wstępów, prosimy o przedłożenie nam tego, co trudno nazwać pogadanką, czegoś, co jest wykładem promującym i szeregującym nasze myślenie, myślenie Kościoła katolickiego również, wyrażające to stanowisko Kościoła katolickiego w taki bardzo przystępny sposób. Mogę o tym powiedzieć, bo spotkaliśmy się już w telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych i wszystkich słuchaczy w tym momencie zachęcam do uważnego wsłuchania się, bo bez tego nie ujmiemy całości podejmowanego tematu i wyrażanych przez księdza profesora kwestii.
Miło mi bardzo z tytułu zaproszenia i spotkania się z czcigodnym Państwem. Pragnę się podzielić tematem zapowiedzi w toku rozumowania. Jeśli metodą jest stały sposób postępowania w celach teoretyczno-praktycznych na bazie jakiejś metodologii, koncepcji, nauki, filozofii, to chcę właśnie zwrócić uwagę w tym określeniu metody na sprawę metodologiczną, a w konsekwencji teoretyczną całej tej metody inni do części całości, tak teoretycznie, jak i obserwacyjnie, oraz podejście drugie to częściami obserwacyjnymi tłumaczyć całość obiektu badanego. Te podejście się uzupełniają w metodologii w sposób komplementarny, ale jeżeli się nie uzupełniają, a radykalnie się postępuje w przypadku badań naukowych na gruncie mikrodykcjonizmu, czyli opisem częściami przedmiotu, fragmentami teorii całości, to już jest błąd niewybaczalny, bo tu następuje redukcja nauki, kultury i wszystko, co człowiek stworzył w własnej cywilizacji. Pozytywistyczna koncepcja nauki i filozofii opiera się na metodologii mikroredukcjonistycznej, polegającej na sprowadzaniu całości obiektu badanego do jego części. W teorii zaś ideologia ta sprowadza się do opisu człowieka za pomocą praw fizykochemicznych, a Boga w oparciu o prawa dzieju człowieka. Natomiast to mistyczna teoria nauki i filozofii pluralistycznej w nurcie lowańsko-krakowskim w przypadku księdza Klusaka, profesora z Krakowa, tłumaczy się i człowieka, i Boga w kontekście ewolucji Théâtre de Chardin i innych filozofów myśli, przewodników myślicielskich. To wszystko się spełnia u niego w języku nauki. Oczywista jest to opis naukowy, zakładający objawienie przypadku Boga i człowieka. A zatem, jak wygląda idea stworzenia i rozwoju człowieka w łonie wszechdziejów świata? Jest to podejście fenomenologiczno-przyrodnicze, które ma pokazać, że cały wszechświat wraz z człowiekiem tworzy całość organiczną. Ale nie tylko, bo jeszcze jest Bóg wprowadzony do tej całości. I dopiero razem świat, człowiek i Bóg tworzą całość niepodzielną, w której to w całości każdy poziom, każdy fragment ma swój sens. Zatem sens odkrywamy w całościach, pomiędzy częścią a całością i częścią a częścią. Tu się rysuje klasyczny problem celowości, a w nauce mówimy teleonomii. To znaczy, że możemy prawa ustalać w oparciu o opis kauzalny, przyczynowy. Bóg stworzył człowieka, osobę na swój obraz, księgę rodzaju, z materii kosmicznej, ukierunkowanej antropicznie w swoim powstaniu i rozwoju, już w chwili kosmicznego błysku, z gigantycznego wybuchu, osobliwego praatomu jako założenie modelu genezy świata. Powołał do istnienia mężczyzny i niewiastę, by wzajemną miłością zrozumiali ziemię na drodze przekazu życia, który jest wielką tajemnicą o godności osoby ludzkiej. W tym zaś przekazie rodzicielskim uczestniczy Stwórca. Z jego udziałem, gdyż podtrzymuje w istnieniu świat cały. Z dwóch rodzicielskich gamet powstaje zupełnie nowe życie pod sercem niewiasty, która właśnie w tej chwili zostaje matką, czyli niewiastą z cudem nowego życia. O tajemnicy na skalę pojawienia się człowieka na ziemi w kontekście powstania całego wszechświata. Widać od razu, że rysuję ja wszechświat wraz z człowiekiem i Bogiem w jedności organicznej po to, by akcentować, iż w przyszłości za chwilę okaże się, że metoda zapłodnienia in vitro, co jest całością, niszczy sens wszelaki świata człowieka i przynależności do Boga. Zatem ta metoda in vitro uderza w całą koncepcję kulturową, religijną Europy klasycznej. Niszczy nam kontynent z cywilizacją łacińską. Dlatego poczęcie życia osoby należy rozpatrywać w kategoriach opisu biokosmosu, ale w kontekście biblijnym. Cały majestat poczętego życia osoby ludzkiej jest niewidoczny w kategoriach biologii i rozwoju osobniczego życia, w ontogenezie czy filogenezie. To, co oglądamy, jest tylko organizmem, ale zarazem niezwykłym fenomenem, gdyż kosmos w swoim powstaniu wiele się natrudził, by mógł powstać człowiek. Podobnie poczęte życie człowieka jest niezwykłym fenomenem, gdyż sam Stwórca w tym uczestniczy i jest tak dlatego, że człowiek jako jest osobą, a nie tylko samym organizmem. Skoro organicystyczny system kosmosu i organizm człowieka są tak ważne, to warto nieco uwagi poświęcić ich podobieństwu, jako że analogie są zawsze wiedzotwórcze. Otóż zapłodnienie in vivo, tak dla kontrastu, jest połączeniem dwująder, gamety męskiej i żeńskiej w łonie kobiety za sprawą mężczyzny w akcie miłości. W następstwie tej jedności gamet powstaje zygota o genetycznym programie rozwoju ludzkiej istoty jako osoby aż do naturalnej śmierci. Człowiek jako organizm jest dzieckiem wszechświata, a jako osoba jest dzieckiem Boga. Człowiek ciałem przynależy do kosmosu, który w swej